Cykl życia klienta. 30 kwietnia 2008. W koncepcji cyklu życia klienta najistotniejszy jest paradygmat, że wartość dla firmy nie pochodzi z jednostkowej transakcji, lecz z całego okresu życia klienta. Firmy wizjonerskie zawsze koncentrowały się na kliencie. Takie firmy kreują popyt, a nie wyłącznie produkty. W koncepcji zarządzania, jaką jest budowanie wartości firmy dla akcjonariuszy, eksponowana jest problematyka cyklu życia klienta. Organizacje marzą o klientach lojalnych i wysokorentownych. Powstają nowe strategie przeprowadzania klientów z niższych poziomów rentowności do grup o wyższych poziomach rentowności. To wyzwanie dla firm. Prowadzić musi jednak także do wyodrębnienia klientów ołowianych, którzy są nierentowni. Nie dla wszystkich produkty są szyte na miarę. O cyklu życia klienta i budowaniu jego kapitału CEO Magazyn Top Managerów rozmawia z Borysem Stokalskim, wiceprezesem giełdowej spółki Infovide Matrix. W budowaniu wartości firmy dla akcjonariuszy coraz istotniejsze, a może modniejsze, staje się budowanie kapitału klienta. Pojawił się termin cykl życia klienta. Cykl życia firmy ulega skróceniu. Czy cykl życia klienta także? Z jednej strony biznes relacyjny, który my uprawiamy, związany ze złożonymi usługami dla najbardziej wymagających użytkowników korporacyjnej informatyki, skierowany jest do dość stabilnego grona odbiorców. Nasza praca z klientami nastawiona jest więc na utrzymywanie i pogłębianie długofalowych relacji. Z drugiej strony, pracując dla klientów w trybie projektowym, funkcjonujemy w reżimie cyklu życia klienta na co dzień, bo każde przedsięwzięcie kiedyś się kończy. Dla nas to jest naturalna sytuacja, zmuszająca do systematycznego odnawiania naszej wartości dla klientów. Potrzeby klientów ewoluują. Nasz wysiłek jest skoncentrowany na tym, aby cały czas mieć ofertę adekwatną do aktualnych problemów klienta. Staramy się wydłużać cykl życia klienta poprzez aktywne zarządzanie relacjami, pozwalające nam rozumieć kierunki rozwoju jego potrzeb biznesowych, które można zaspokajać, wdrażając rozwiązania organizacyjne, zarządcze i technologiczne. Aktywnego podejścia do zarządzania relacjami nie da się zastąpić w inny sposób. W tradycyjnym podejściu integratorskim podstawę do stabilizacji biznesu stanowiły zawsze lukratywne kontrakty na utrzymanie rozwiązań. Jednak wszelkie rozwiązania wykorzystujące technologię nieuchronnie się starzeją. To konsekwencja ciągłego postępu. Dziś wystarczy kilka lat i system, który dla klienta stanowił źródło przewagi konkurencyjnej, staje się elementem rutyny i czystym kosztem prowadzenia biznesu. A dzisiaj tego typu koszty bezwzględnie się eliminuje. Ostatnio mieliśmy symptomatyczne zdarzenie. Klient, firma telekomunikacyjna, przez rok potrzebował tylko raz obsługi serwisowej dla jednego z wdrożonych przez nas systemów. Dlatego stwierdził, że skoro systemu nie trzeba rozwijać i nie przysparza żadnych kłopotów, mimo intensywnej eksploatacji przez wiele tysięcy użytkowników, to oczekuje niższych kosztów jego utrzymania. Można na to patrzeć jako na karę za dobrą jakość, ale prawda jest taka, że takie zachowanie jest dziś ekonomiczną koniecznością. W końcu nasze koszty obsługi tego rozwiązania też są niższe dzięki wysokiej jego jakości i tą wartością musimy się z klientem podzielić. Ilu klientów ma Infovide Matrix? W ubiegłym roku zrealizowaliśmy projekty dla ponad 160 firm i instytucji publicznych. Jednak nasz biznes telekomunikacyjny, obejmujący współpracę z 14 firmami tej branży, w tym z 4 największymi operatorami, zapewnia ponad połowę obrotów Infovide Matrix. Jesteśmy spółką giełdową. To nas zobowiązuje do informowania inwestorów o naszych planach i prognozach. Elementem tej komunikacji jest prezentowanie naszego podejścia do budowania wartości firmy. Musimy udowadniać zdolność do powtarzania przychodów. Aby to osiągnąć, musimy rozumieć potrzeby klienta, jego oczekiwania. Staramy się budować długotrwałe relacje z klientem. Choć cykl życia projektu czy produktu bywa krótki, jak długo najliczniejsza grupa klientów związana jest z Infovide bądź Matrix? Wymieniam nazwy dwóch firm, bo są one po fuzji, przeprowadzonej zaledwie rok temu, od 1998 rok, gdy jeszcze jako Infovide przyjmowaliśmy strategię całkowicie skupioną na konsultingu informatycznym i transferze wiedzy. Nasi najważniejsi klienci z sektora publicznego oraz branży telekomunikacyjnej są z nami do dzisiaj, choć minęło 10 lat. Podobnie trwałe relacje budował też Matrix, rozwijając usługi związane z budową zaawansowanych rozwiązań IT. Cykl życia klienta w firmie uwzględnia 6 faz. Klientów potencjalnych, klientów dokonujących pierwszego zakupu, klientów powtarzających zakupy, klientów lojalnych i klientów odchodzących. Czy można skutecznie zapobiec odchodzeniu klientów? Oczywiście. Wszystkie te fazy są obecne w naszych relacjach z klientami. Występują one w naturalny sposób w związku z cyklem inwestycyjnym klientów, w którego ramach świadczymy usługi. Każde rozwiązanie organizacyjne bądź informatyczne, dla którego niezbędne jest wsparcie doradcze bądź realizacyjne, to potencjalny klient. W współpracę, w której wyniku klient realizuje planowaną inwestycję, rozpoczyna pierwszy zakup, po nim często przychodzi okazja do współpracy przy wdrożeniu i rozwoju. Wreszcie przychodzi nieuchronny moment, kiedy klient staje się w pełni samodzielny. Jeśli klient jest ze współpracy zadowolony, to firma usługowa ma szansę na współpracę przy kolejnych jego inwestycjach. W przeciwnym przypadku konsekwencją może być rezygnacja klienta z dalszej współpracy. Zerwaniu relacji z klientem w naszym biznesie sprzyja też zaniedbanie dostawcy, związane z brakiem rozwoju wartości dodanej w jego usługach. Usługi powszednieją, w miarę jak związane z nimi kompetencje zmieniają się z eksperckich w powszechnie dostępne. Popatrzmy na cykl życia usługi związanej z budową architektur wykorzystujących internet. Jeszcze 5 czy 6 lat temu rozwiązania budowano z elementarnych i niedoskonałych technologii, które nie nadawały się, aby na ich bazie tworzyć solidne i wydajne systemy telekomunikacyjne lub bankowości elektronicznej. Ale pojawiała się nowa technologia, Enterprise Java, środowisko programistyczne do budowy złożonych systemów funkcjonujących w internecie, która nie była ani powszechna, ani dobrze znana, ani stabilna, ale siła innowacji nieuchronnie wypromowała ją jako standard. Usługodawcy szybko to docenili, zrozumieli, zaczęli inwestować w kompetencje i tworzyć projekty pilotażowe. Dostawcy, którzy na to postawili, stali się atrakcyjni dla klientów. Dziś ta umiejętność jest powszechna, aż po firmy garażowe, czy firmy typu BodyShop, zajmujące się kompletowaniem zespołów specjalistów pod określony projekt, by za pośrednictwo pobrać niewielką marżę. Dzisiaj to, co niedawno zapewniało wysoką marżę, jest już dobrem powszechnym, tak jak zwykły proszek do prania. Usługodawcy musieli zająć się tym, jak stworzyć nową wartość dodaną na bazie wcześniej zdobytych kompetencji. Podstawą koncepcji cyklu życia klienta w firmie jest paradygmat, że jego wartość dla firmy nie pochodzi z jednostkowej transakcji z klientem, lecz z całego okresu jego życia. To wydaje się oczywiste, ale jak to osiągnąć? Wprowadzacie model Consulting Ampersand Solutions Implementation. Choć jest to nowy trend, to przecież idące w tym kierunku przewartościowanie strategii ogłasza większość potentatów świadczących usługi IT. Podstawową sprawą jest zrozumienie i wykorzystanie faktu, że dzisiaj innowacje biznesowe, nowe produkty, mechanizmy zarządzania i modele biznesowe są pochodną innowacji technologicznych. Stwarza to pole do rozwoju usługodawcom, którzy potrafią zintegrować wiedzę biznesową, branżową, z wiedzą inżynierską dotyczącą technologii i metod jej użycia. Powstaje zagadnienie, jak kolekcjonować wiedzę dotyczącą już nie tylko wykorzystania technologii, lecz sposobów jej użycia dostosowanych do wzorców potrzeb biznesowych. Podstawowym narzędziem stają się w tym przypadku tak zwane wzorce architektury. Jeżeli istnieje pewien wzorzec potrzeb, to istnieje też wzorzec architektury całego rozwiązania, dający się przełożyć na system, który udaje się szybko zrobić. Wykorzystując wcześniej stworzone komponenty, jest to jednocześnie system dobrze zaprojektowany, elastyczny. I to jest już umiejętność wyższego rzędu. Idąc dalej tym tropem, pojawia się pytanie, czy firma, która dzisiaj chce zbudować sklep internetowy, szuka rozwiązania technicznego? Otóż nie, bo takich rozwiązań są setki, a nawet tysiące. Można je dzierżawić. Łatwo, bo poprzez internet. Dziś trzeba szukać wzorców procesów biznesowych, wiedzy o tym, jak zorganizować współpracę z klientem. To w branży IT jest wiedzą biznesową. To jest progresja wartości. Firma, która wprowadza Consulting Ampersand Solutions Implementation, jest w naturalny sposób przystosowana do myślenia nie tylko o tym, jak robić lepiej to, co umie robić dziś, lecz i do tego, by szukać wartości, które dla klientów staną się ważne i potrzebne za rok czy dwa lata. Inspiracje w tym procesie stanowią wiedza o trendach w rozwoju innowacji technologicznych oraz obserwacja rozwoju potrzeb klientów. Czy to jest sposób na zdobycie przewagi konkurencyjnej, a może to warunek sine qua non, który muszą spełnić wszyscy, którzy chcą pozostać na rynku, a przewag trzeba szukać w inny sposób. To nadal jest sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej, pod warunkiem, że realizuje się je w sposób konsekwentny i efektywny, podporządkowując mu model biznesowy i architekturę firmy. Pamiętam dyskusję panelową na jednej zorganizowanej przez nas wiele lat temu konferencji, która mnie zainspirowała. BRE Bank startował wówczas skierowanym przez Sławomira Alachowskiego bankiem. To był bodaj pierwszy rok ich działalności. Mieli już kilkaset tysięcy klientów, a najbardziej znany bank internetowy, Sezam, miał wówczas kilkanaście tysięcy użytkowników. Ówczesny szef informatyki w BRE, Jacek Markowski, wyjaśniał, że dla banku nie jest najważniejszy pomysł, który z sukcesem zrealizowali w kilka miesięcy. Top menedżerowie banku mieli zaplanowaną z wyprzedzeniem całą kolejkę pomysłów, które dopiero zamierzają wprowadzić w miarę dojrzewania potrzeb klientów i rozwoju serwisów konkurencyjnych. Te pomysły czekały, bo były prostsze sposoby, by zaspokoić oczekiwania klientów. Architektura banku została tak zaprojektowana, aby te produkty było łatwo wdrażać. To była ważna dla mnie rozmowa, bo pokazywała wzorce strategii, ważne również dla naszej firmy. Consulting Ampersand Solutions Implementation to jest tylko pewien fundamentalny model. Ważne, jak jest wprowadzany. W starciu banku z Sezamem ten pierwszy odniósł błyskawiczne zwycięstwo na miarę Blitzkriegu i pozwolił BR stworzyć liczącą się na rynku bankowość detaliczną. Niczego. Kluczem była nie tyle sama koncepcja wirtualnego banku, ile sposób jej wdrożenia, skoncentrowany na precyzyjnej i trafnej wizji ewolucji i potrzeb klientów. Klienci usługodawców związanych z informatyką potrzebują nie tylko papierowych koncepcji czy precyzyjnego wykonania wyspecyfikowanych zadań integratorskich. Potrzebny jest im partner, który zrozumie wyzwania, przed jakimi stoją, zaproponuje rozwiązanie, weźmie za nie odpowiedzialność i będzie utrzymywał jego wartość biznesową. Pozostaje jednak pytanie o to, jaka oferta stoi za takim ogólnym modelem? W moim przekonaniu gra konkurencyjna toczy się w obszarze rozwoju oferty oraz zdolności do jej wiarygodnego dostarczenia. Aby to było możliwe, firma usługowa musi się bardzo szybko uczyć, wyprzedzając oczekiwania i jeszcze powinna generować zyski. Musi też być skoncentrowana na istocie problemu klienta, a nie jedynie na tym, co sama potrafi rutynowo robić, bo rutyna, choć sprzyja efektywności, stwarza ograniczenia dla klientów poszukujących najlepszych rozwiązań dla swoich specyficznych problemów. Firma taka jak nasza musi być ukierunkowana na ewolucję potrzeb klienta, bo zdobyta w branży IT przewaga konkurencyjna jest krótkotrwała. Pytał pan o 6 etapów cyklu życia klienta. My koncentrujemy się na portfelach projektów klientów bardziej niż na kliencie w sensie definiowania jego cyklu życia. To jest właśnie specyfika naszej branży. To jest nasz sposób na budowanie trwałych relacji z klientem. Szukamy klientów, których charakteryzują określone wzorce potrzeb, intensywność zmian, duża wartość informacji w procesach zarządzania, złożoność organizacji i środowiska IT, potrzeba innowacji biznesowych opartych na technologiach IT. Szukamy potencjalnych klientów, mających problemy, które trzeba rozwiązać. Staramy się, aby cykl życia klienta był dłuższy niż cykl życia produktu. Koszty pozyskania nowych klientów są wysokie i pierwsze fazy nie gwarantują jeszcze wysokich zysków i odpowiednio dużych zakupów. U nas podstawowe ryzyko rozwojowe w skali strategicznej dotyczy działań związanych z pracą nad rozwojem rynku, ponieważ działamy w obszarze dużych i szybkich zmian. Przykład. Zaczynają się rozwijać w Polsce usługi MVNO. Powstają takie firmy jak Mobile King czy MP4. Dla tego typu firm naszą ofertą może okazać się dostarczenie wiedzy pozwalającej postawić telekom z pudełka, czyli z jednej strony wzorce organizacyjne charakterystyczne dla biznesu telekomunikacyjnego, takie jak procesy obsługi klienta czy provisioningu, a z drugiej odpowiedni zestaw rozwiązań, systemów billingowych, systemów CRM, platform produktowych, które pozwalają w bardzo krótkim czasie zbudować wszystkie procesy biznesowe potrzebne, żeby sprzedawać telefony i pozyskiwać klientów. Czy ten scenariusz zostanie zrealizowany, czy też sprawy potoczą się inaczej, tego do końca nie można być pewnym. O ile sam scenariusz wydaje się dość prawdopodobny, o tyle dużą niewiadomą pozostaje w takich kwestiach czas, kiedy to się wydarzy. Cała branża IT od lat przewiduje intensywną informatyzację polskiej energetyki i liczy na rozwój w tym obszarze. Firmy z sektora energetyki będą potrzebowały wielu nowych rozwiązań informatycznych. Jeżeli deregulacja rynku zmusi je do konkurowania o klienta, jak ma to dziś miejsce w innych sektorach usługowych, takich jak telekomunikacja czy usługi finansowe, oczekiwanie trwa już od kilku lat. A jeśli chodzi o dostawców usług IT, inwestycja w rynek związana jest zwykle z budową kosztownego zespołu specjalistów, w tym przypadku odsuwanie w czasie scenariusza rozwoju oznacza nieuchronny wzrost kosztów. Dla dostawców złożonych usług, takich jak firmy CSI, typowy jest też wysoki koszt sprzedaży. Mniej więcej 50% marży Infovide Matrix powstaje w wyniku realizacji projektu, czyli połowę przychodów od klientów konsumujemy na realizację przedsięwzięć, na obsługę i bieżące zarządzanie zasobami. Natomiast 30% marży operacyjnej konsumuje proces sprzedaży. To jest benchmark dość typowy dla sprzedaży usług o wysokiej wartości dodanej, a to dlatego, że proces sprzedaży jest w gruncie rzeczy procesem budowy koncepcji rozwiązania organizacyjnego czy informatycznego, edukacji klienta, zrozumienia jego kryteriów oceny dostawców, by zbudować pole do podejmowania decyzji, w którym nasza wartość może być należycie reprezentowana. To proces czasochłonny, zwłaszcza gdy dotyczy usług konsultingowych, stanowiących dla klientów koszt zarządzania, który we współczesnych firmach jest mocno kontrolowany. S. 97880 wieloletnie relacje. Nowe strategie marketingowe są ukierunkowane na przeprowadzenie klientów przez wszystkie fazy, z maksymalizowaniem fazy lojalnych klientów, a więc nie należy już chwalić się liczbą klientów. Jesteśmy już spółką giełdową, ale zanim to nastąpiło, inwestorzy często nas pytali, czy mamy lojalnych klientów. To jest szczególnie istotne dla firm usługowych. Pytano nas o wieloletnie umowy, o kontrakty serwisowe i przyznawaliśmy, że tylko kilkanaście procent umów z klientami dotyczy okresu dłuższego niż rok, bo nasz kapitał klienta to nie wieloletnie umowy, ale wieloletnie relacje. Corocznie pracujemy dla niemal 200 klientów. Wielu z nich należy do największych firm w Polsce i obroty Infovide Matrix z nimi ciągle rosną. Ale czy istnieją lojalni klienci? Za każdym razem, gdy wykonujemy projekt dla klienta, robimy to najstaranniej, jak możemy, ufając, że pozyskamy lojalnego klienta. Wartość postrzegana przez klienta to wartość dostarczona przez usługodawcę minus oczekiwania usługobiorcy. I oba te obszary dla takiej firmy jak nasza są obszarami zarządzania. Zarządzanie oczekiwaniami klienta polega na tym, aby obiecywać tylko to, co potrafimy zrealizować. W biznesie produktowym IT sprzedaje się marzenia, w usługach IT wiarygodność obietnic. A czy Boeing i Airbus, rywalizując ze sobą, nie sprzedają marzeń o nowym samolocie pasażerskim? Tak, oni też sprzedają marzenia. To jest coraz powszechniej przyjmowana praktyka, ale pozwolić sobie na nią mogą firmy, które już potwierdziły wiarygodność. Boeing nie jest firmą garażową. Nikt jej nie może zarzucić, że nie wie, jak się robi samoloty. Na rynku usług IT firmy, które dziś mają kłopoty, posiadają długą historię niespełnionych obietnic. Błąd może się zdarzyć. Jeżeli powierzona usługa nie jest trywialna, klient to rozumie. Ważne, co dostawca usług robi, gdy popełni błąd. Czy komunikuje uczciwie problem, czy przedstawia propozycję wyjścia z kryzysu, czy oferuje rekompensatę dla klienta? Nie jest to powszechne. Profesor Barbara Dobiegała-Korona twierdzi, że istotne jest ukierunkowanie strategii marketingowych nie na produkt, ale na klienta. Czy Infovide Matrix na taki sposób przewartościował swą marketingową strategię? W biznesie usługowym IT jest jeden problem bardzo charakterystyczny. Klient słucha naszej opowieści jak czegoś ezoterycznego. Mam wrażenie, że cała branża ciągle się uczy, jak opowiadać klientowi o swych usługach, tak aby dobrze zakomunikować największą wartość, jaką można uzyskać z technologii, a jest nią, w moim przekonaniu, zdolność do kreowania innowacji biznesowych, nie popadając w technologiczny czy konsultancki żargon. Dla klientów cena to najistotniejsze kryterium wartości jako narzędzia konkurowania, a przecież dla firmy jest istotna gwarancja pokrycia kosztów oraz dostarczenia zysku. Gdzie jest granica? Klinicznym przykładem przekroczenia granicy jest to, co się dzieje w systemie przetargów publicznych. NIK nie oskarży urzędnika za decyzję. Jeżeli wybierze najtańszą ofertę, to sprzyja dostawcom, którzy wezmą specyfikację warunków zamówienia, obiecają na wyrost spełnienie wszystkich i zaoferują najniższą cenę. To nie jest prawdziwa walka cenowa. To nie jest prawdziwy biznes. W prawdziwym biznesie dominuje budowa długotrwałych relacji. Dopiero te relacje pozwalają na oferowanie niskich cen, by budować wartość klienta, a przez to wartość firmy dla akcjonariuszy. Czego znaczenie eksponuje koncepcja Value Asset Management VBM? VBM ciągle poszerza liczbę budowanych wartości. Czy z tego nie wyniknie nowy problem w zarządzaniu? Dr. Mieczysław Grudziński opowiadał mi właśnie, że był na spotkaniu z noblistą Schemą Sunderem, który ironizując pytał, czy są jeszcze jakieś wartości, na których firmy nie chcą budować swej wartości. Myślę, że to był żart odnoszący się bardziej do języka, którym posługują się zwolennicy VBM niż do istoty tej metody zarządzania. Nie zauważyłem też, żeby VBM był u szczytu popularności. Więcej mówiło się o nim przed kilku laty. Teraz VBM funkcjonuje już w sferze pragmatyki, a nie pustych obietnic. Jeśli by kwestionować sens pojęcia wartość klienta, to proszę mi powiedzieć, jaki argument miałaby dla inwestorów taka firma jak Infovide Matrix. My właśnie pokazujemy inwestorom naszą wartość długotrwałych relacji z klientem. S. 97881 pod rządami klienta. Czy nie ma pan wrażenia, że mówienie o VBM stało się równie popularne jak zapewnienia o produktach, szytych na miarę, dla każdego klienta? W poprzednim wywiadzie prezes spółki Magellan, który przez wiele lat pracował w bankowości, twierdził, że nie wierzy w istnienie takiej oferty banków. Też nie wierzę, bo dzisiaj banki nie są w stanie szyć na miarę, bo banki są dziś w dużej mierze supermarketami. Obsługują masowego klienta poprzez standardowe oferty. Natomiast dla klienta wymagającego i świadomego swoich potrzeb oferty supermarketów nie są atrakcyjne. Istnieje dziś rzeczywisty apetyt na personalizację, stanowiący pochodną świadomości potrzeb coraz bardziej wyrobionego klienta banków. Ale z drugiej strony istnieje zagadnienie zdolności do spersonalizowania oferty. I to jest właśnie wyzwanie dla dostawców usług, bo nie jesteśmy w stanie zbudować ekonomii skali tam, gdzie istotne elementy procesu zapewniające rzeczywistą personalizację, takie jak praca doradców, są bardzo kosztotwórcze. Banki też mają podobny problem. Pomimo wykorzystywania rozwiązań informatycznych, istnieje dla nich granica sensownej personalizacji i oferty. Dlatego teraz popularna staje się w biznesie filozofia sieci wartości. Czego nie jestem w stanie zrobić sam, niech zrobią moi partnerzy. Jednak banki dzisiaj nie dostrzegają w takiej filozofii wartości dla siebie i dla swoich klientów. Nawet sprawdzone inicjatywy społecznościowe, takie jak kredyty społecznościowe, nie są promowane i nie rozwijają się w łonie banków. Banki, ogólnie rzecz biorąc, uważają, że to dla nich konkurencja. Nordea bodaj jako pierwsza na świecie potrafiła zbudować z sukcesem własny biznes, opierając się na sieci wartości. Postanowiła zarabiać nie tylko na tym, że klienci kupują kredyty, ale także na tym, że ktoś sprzedaje ofertę biura turystycznego i można stworzyć rynek elektroniczny nazwany przez Nordea Solo Market, wykorzystując, że ma kilkaset tysięcy klientów korporacyjnych i kilka milionów klientów indywidualnych online. Stworzyła warunki, aby klienci mogli na Solo Market przedstawiać swe oferty, gwarantując wiarygodność obrotu w tym sklepie internetowym. I w ten sposób Nordea stała się pierwszym wirtualnym bankiem na świecie, który miał więcej klientów niż Bank of America, a Bo Harald, szef bankowości elektronicznej Nordei, stał się w 2001 rok bohaterem nowej ekonomii. W Polsce tego sukcesu nie powtórzy już dziś żaden bank, bo tę przestrzeń zajęły niezależne serwisy, takie jak Allegro. Na najbardziej dojrzałym rynku sieciowym, jakim są dzisiaj usługi mobilne, nadchodzi moment nasycenia. Firmy telekomunikacyjne nie liczą na to, że same stworzą wszystkie produkty dodane. Telekomy zapraszają zewnętrznych graczy rynkowych, by tworzyli portale, żeby dodawali swoje usługi internetowe, biorąc na siebie ryzyko innowacji. Istnieje wiele niszowych pomysłów, których telekomy samodzielnie nie byłyby w stanie zagospodarować, czyli wracając do banków. Jest im bardzo trudno spersonifikować ofertę, ale dlatego powinny skorzystać z usług innych firm. Na tę drogę weszły telekomy. A może rzeczywistość jest jednak prostsza? Reguła Pareto nie pozostawia złudzeń. 20% klientów daje 80% zysków. Dla mnie jest to fundamentalne nieporozumienie, bo przecież to, że prawie połowa przychodów naszej spółki pochodzi od kilkunastu firm z branży telekomunikacyjnej, nie zmienia faktu, że żaden z naszych klientów nie wyda swych pieniędzy, jeżeli nie przedstawimy mu oferty adresowanej pod jego potrzeby. My pracujemy dla klientów, którzy znają swoje potrzeby. To nie jest tak, że jeśli nawet mówią, że IT jest dla nich niezrozumiałe, to możemy zrobić, co zechcemy. Nam taka filozofia kulturowo bardzo odpowiada, ale nawet gdyby tak nie było, nie zmieni to faktu, że to klient rządzi. Steve Kaplan twierdzi, że ponad 90% firm staje się spadającymi gwiazdami, bo są ofiarami własnego sukcesu, a ten sukces wynika z polowania na słonia, czyli na wielkich klientów. Każdy powinien rozumieć niszę, w której działa, i tego nie zmienia fakt, że polujemy na słonia. Dla nas słoniami są silnie zinformatyzowane, nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwa, jak twierdzi S. Kaplan. Słonie odchodzą najszybciej, ponieważ oczekiwania dużych klientów słoni rosną najszybciej. Uważam, że ryzyko, o którym pan mówi, należy zdefiniować inaczej. Firma, która powie sobie, że nie jest zainteresowana drobnymi klientami, bo ważni są tylko ci wielcy, ulega niebezpiecznej pokusie. Zwłaszcza, że trendy rynkowe, także według ocen analityków, będą ukierunkowane na dużą dywersyfikację potrzeb i zachowania zakupowe preferujące nieduże inwestycje związane z konkretnymi potrzebami biznesowymi. Przemyślany rozwój rynków technologicznych opartych na technologicznej infrastrukturze różnić się będzie zasadniczo od tworzonych przez 40 lat fundamentów. Fascynującą analizę rozwoju rynków pod tym względem opisała prof. Carlota Perez w książce Technological Revolutions and Financial Capital. Dziś mało jest wolnego miejsca na rynku. Firmy szukają nowych pomysłów na zarządzanie i innowacje produktowe. My uważamy, że klienci coraz częściej będą kupować projekty średnie i małe, aby podejmować ryzyko innowacji w sposób bardzo kontrolowany. To będzie kierunek eksploracji rozwiązań IT. Jeżeli mały projekt przyniesie sukces, klient wróci po większy, kosztowniejszy produkt. Chcąc się rozwijać, musimy konsolidować różne małe przedsięwzięcia w programy transformacji. Przed kilkoma miesiącami Infovid Matrix przejął inną firmę. Kupił 53,26% akcji CT Partners. Dlaczego? Czy było to pozyskanie kompetencji, których nie miał Infovid Matrix? Poprzez rozwój nieorganiczny realizujemy naszą strategię i realizujemy plany, które przedstawialiśmy inwestorom. Kupiliśmy firmę niszową, ale o wyjątkowych kompetencjach eksperckich. co pozwoli nam na wspomniane konsolidowanie małych przedsięwzięć w program transformacji dla firm. CT Partners to praktycznie monopolista. Jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą zarządzania usługami, to firma z obszaru IT Service Management, ITL, jest uznaną metodą zarządzania wewnątrz organizacji usługami związanymi z technologią IT, powstałą jako pomysł, jak stworzyć komunikację pomiędzy CIO i CEO. Zespół CT Partners to najsilniejszy polski ośrodek zajmujący się transferem wiedzy na temat standardu ITL. Po tym przejęciu oferujemy technologię, wiedzę, jak ją stosować. Umiemy to zrealizować i wiemy, jak tym zarządzać. To możemy przekazać klientowi. Co było łatwiejsze do przeprowadzenia? Fuzja Infovide i Matrix czy przejęcie CT Partners przez Infovide Matrix? Skala transakcji była różna. Fuzja była o wiele większą transakcją. A portfele usługowe Infovide i Matrixa w niektórych obszarach nachodziły na siebie. Kulturowo nie były to firmy odległe. Odmienne były właściwie tylko praktyki zarządzania. W konsekwencji tu tylko zmiany były największe. Dotyczyły przecież połowy firmy powstałej w wyniku fuzji. Poważnym wyzwaniem była też konsolidacja oferty. Przy przejęciu CT Partners inne były problemy wynikające z projektu przejęcia. Tego typu firmy eksperckie mają bardzo silne poczucie tożsamości i etos niezależności zbudowany wokół swojego produktu. Wyzwaniem jest przekonanie się wzajemnie, że nie dojdzie do skanibalizowania mniejszej firmy przez spółkę przejmującą. Rodzi się obawa, że skoro właściciel sprzedaje spółkę, to przestał wierzyć w jej produkt, w jej przyszłość. I wtedy pojawia się wielkie ryzyko. Wartość takiej spółki jak CT Partners stanowią jej eksperci. Gdyby uznali przejęcie za nieprzyjazne, odeszliby z pracy. Rozmowy z CT Partners prowadziliśmy dość długo, między innymi dlatego, żeby dla wszystkich zainteresowanych stało się jasne, że zależy nam na rzeczywistym budowaniu synergii, które stworzą okazję do rozwoju zarówno dla zespołu CT Partners, jak i dla Infovide Matrix. Infovide Matrix kupował kompetencje, których nie miał, a więc ryzyko wrogiego przejęcia było znikome. Zasadniczo tak, ale przecież są jeszcze wielkie emocje, a te nie muszą być racjonalne. Przejęcie odbywało się w okresie nadchodzącej bessy. W czasach bessy firmy można kupić taniej, a jednak liczba transakcji ampersanta spada w takim cyklu koniunkturalnym. Dlaczego? Żeby kupować, muszą być sprzedający śmiech. Jeżeli właściciel wierzy w swą firmę, to tym bardziej nie chce sprzedawać jej za niską cenę, woli poczekać na lepszą koniunkturę. A jeśli właściciel w to nie wierzy, wzbudza nieufność zainteresowanego kupnem. W warunkach bessy poczucie niepewności jest większe po obu stronach. Kupiliśmy CT Partners za godziwą cenę w okresie, który poprzedzał bessę na GPW. Dziś już mogę powiedzieć, że to przejęcie zakończyło się pomyślnie. Czy eksperci CT Partners dołączyli do zespołu, w którym pan gra? Jeszcze nie śmiech. Jeszcze nie wiem, czy w tej grupie są muzycy, ale to prawdopodobne. Ostatnio dostałem od Toma DeMarco jego nową książkę z dedykacją. DeMarco barwnie ilustruje podstawowe zasady oraz jawne absurdy rządzące pracą zajmujących się tworzeniem oprogramowania. Z jego doświadczenia wynika, że w firmach technologicznych istnieje zdecydowana nadreprezentacja ludzi muzykujących. Nie bardzo wiadomo, jaka jest tego przyczyna. Dziękuję za rozmowę.